Tekst kazalny dzisiejszy zapisany jest w liście Pawła do Rzymian, gdzie w rozdziale 8 od 14 wiersza tak czytam. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Kochany Panie Boże, prosimy Cię, byś uzdolnił nas teraz do słuchania, zwiastowania Twojego Słowa. Prosimy Cię, byśmy nie tylko dzisiaj tego Słowa posłuchali, ale byśmy mogli też zastosować je w naszym życiu na Twoją chwałę w Twoim imieniu. Amen. Moi drodzy, jak wchodziłem tutaj na ambonę, to myślę, będzie trzeba się szybko, żeby tak sprawnie zdążyć z wszystkim, ale patrzę, tu mam taki zegar i on pokazuje 20 po siódmej i stoi. Także przepraszam, spróbujemy jakoś poza kontrolą czasu poprowadzić to dzisiejsze kazanie. Ale rozpocznę dzisiaj takim przykładem trochę rodzicielskim i proszę wybaczcie, absolutnie nie jest to moją intencją, żeby tutaj jakąś prywatę robić. Mam nadzieję, że moja córka w salce teraz nie będzie tego słuchać. Chcę powiedzieć ten przykład dlatego, że takie przykłady życiowe, a jeszcze te, w których uczestniczymy, mają bardzo wielką moc. Uczestniczymy pośrednio czy bezpośrednio, jeżeli jesteśmy blisko tych przykładów, to później też lepiej się nimi dzieli. A więc zaczynam historię, która wydarzyła się kilka dosłownie dni temu. W końcówka urlopu udało się nam z żoną we dwoje wyjechać na 4 dni bez córki. Córka została z babcią, z dziadkiem tutaj w Gliwicach. No i jak to bywa, jako niecierpliwi rodzice, codziennie telefon do domu wieczorem, jak tam, tak jakby nie wiadomo, co się miało stać, no ale dzwonimy wieczorem i cały czas codziennie dowiadywałem się, że moja córka pyta się o mamę. No okej, byłoby lepiej, gdyby też o mnie wspominała. No ale tak żyłem z tym ciężarem przez 3 dni i w 3. dniu wieczorem rozmowa i mama opowiedziała mi taką historię. Mianowicie były tutaj na Politechnice w parku, tam jest takie fontanny, a jakaś, nie pamiętam, dawno już tam nie byłem. W każdym razie podchodzą do tej fontanny i karmią sobie gołębie, fajna atmosfera i nagle pojawia się jakiś człowiek rosły z dzieckiem w podobnym wieku, z dziewczynką i ta dziewczynka wpada do tej fontanny. No jak to bywa z dziećmi, czasem tak się dzieje. Na co ojciec podchodzi i chyba w ramach kary wyciąga to dziecko, chwyta je za nogi i wkłada jej głowę do tej fontanny. Więc wszyscy zamarli, w związku z tym, że człowiek był dość postawny, no to moja mama i jakaś tam pani, która siedziała, mogła jedynie co najwyżej skomentować. No ale w tym wszystkim widzimy oto moją córkę, która stanęła jak wryta, patrzy na to wszystko. Mama jej tam coś wytłumaczyła, no i dzień dalej mija. I wieczorem, kiedy kładły się spać, kiedy jeszcze razem się modliły, Nel wraca do tego wydarzenia, wspomina to wydarzenie i mówi, wiesz co, babciu, ale mój tatuś by mi tak nie zrobił. Słuchajcie, jak to usłyszałem. No to te wszystkie 3 dni wspominania mamy, no wiadomo, o co chodzi, ale nie o tym chcę mówić. Wiecie, do czego zmierzam? Mój tata by mi tego nie zrobił. Tak to już jest, że oprócz tego, że urosłem kilka centymetrów jako ojciec, zacząłem się zastanawiać, jak to jest w kontekście naszej relacji z Bogiem. Bo przecież mówimy, że Bóg jest naszym Ojcem. I w tym dzisiejszym słowie, w tym tekście kazalnym wybrzmiewa takie jedno słowo, takie wtrącenie aramejskie Abba. Jeżeli przyjrzymy się temu słowu, jakie ma znaczenie, to właśnie ten aramejski wyraz ma silne zabarwienie, jak podaje słownik, emocjonalne, odpowiada wyrażeniu ojciec, ale w ten sposób dzieci zwracały się pieszczotliwie do ojca i słowo to mieściło w sobie ciepło tata czy tatuś, a jednocześnie zachowywało godność kryjącą się w wyrazie ojciec. Świadczyło zarówno o zażyłości, jak i o szacunku. Było więc nie tytułem, ile czułym określeniem i jednym z pierwszych słów, które dziecko uczyło się wymawiać. A więc Abba, tata, zdrobnienie, tatuś. Zauważmy, jak wiele zmienia to, gdy chodzi o naszą relację z Bogiem. Jak wielką przemianę w tej relacji, która, gdybyśmy popatrzyli na historię ludu izraelskiego, była zupełnie inna, dlatego że pobożny Izraelita wiedział, że Bóg jest surowy, że jeżeli z Bogiem spotka się twarzą w twarz, będzie miał z nim większy kontakt niż ten, który jest dopuszczony, to natychmiast grozi mu śmierć. Takich przykładów wiele mogliśmy w Słowie Bożym zobaczyć. A więc jak wielka przemiana następuje w momencie, kiedy Jezus otwiera drogę do relacji z Bogiem. Apostoł Paweł mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ale moi drodzy, nie dawało mi to spokoju, bo byłoby to wszystko takie proste i fajne. Kiedy popatrzymy do Ewangelii Marka, możemy znaleźć jeszcze fragment, gdzie to słowo jest po raz kolejny użyte, tym razem już przez Pana Jezusa. To jest fragment, który wcale nie jest sielskim fragmentem, dlatego że jest to ogród Getsemane. I teraz wędrujemy do tego ogrodu i widzimy Jezusa i opis ewangelisty Marka. Potem Jezus postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił, Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz. Oddal proszę ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I kiedy zestawiłem te dwa fragmenty, zacząłem się zastanawiać i poszedłem zupełnie inną linią niż do tej pory miałem zakodowaną, kiedy interpretowałem ten fragment, dlatego że ten fragment jest mi bardzo bliski, bo to jeden z pierwszych tekstów kazalnych, które wygłosiłem, jak zaczynałem być duchownym. Poszedłem zupełnie inną drogą i zastanawiałem się i zadałem sobie pytanie, jak to jest, że nas chrześcijan, ludzi wierzących, dotykają różnego rodzaju cierpienia. Ktoś ostatnio mi powiedział tak troszkę złośliwie, że gdyby to było tak fajnie, no to wszyscy by chcieli być chrześcijanami, bo wtedy chrześcijanie byliby zdrowi, wszystko mieli i co, byliby nieśmiertelni? Dlaczego to, czy tamto mnie dotyka? Dlaczego zachorowałem? Dlaczego rozleciał mi się związek? Dlaczego spotyka mnie to albo to nieszczęście? Jak to jest, że czasem przychodzi mi odbierać i w ostatnich chyba 4 tygodniach odebrałem 4 telefony o treści księże, proszę o modlitwę, zdiagnozowano u mnie nowotwór. Jak to jest, że w piątek zadzwonił ktoś do mnie i mówi, księże, proszę o modlitwę, właśnie dowiedziałam się, że moi rodzice zginęli w wypadku, jechali na wakacje. I takich przykładów można by było, myślę, mnożyć i zastanawiać się, co jest grane, czemu to tak jest. Dlaczego tam we Włoszech ludzie stoją przed domami, wielkie słowo, przed gruzami, ze świadomością, że tam są ich bliscy i ze świadomością, że teraz wszystko się zawaliło dosłownie i w przenośni, że nie ma gdzie iść, nie ma z kim rozmawiać, nie ma z kim zbudować przyszłości, nie ma pieniędzy, nie ma gdzie głowę by skłonić. Kochani, porównując relację Jezusa z Bogiem Ojcem, a relację naszą z Bogiem, trzeba przypomnieć o tym, że Jezus cierpiał karę krzyża nie za winienie, dla naszego zbawienia, za nasz grzech. Cierpiał i w tym cierpieniu objawiła się miłość zarówno Jego jako Zbawiciela, ale przede wszystkim, jak mówimy, Boga Ojca, który nie oszczędził nawet swojego Syna, jak mówimy, żeby rozpaczliwie pokazać nam swoją miłość. I wielu zarzuca Bogu taki sposób okazywania miłości ludziom. Ale znowu nie dawało mi to spokoju i zastanawiałem się, co też Pan Jezus myślał, kiedy myślał o swojej śmierci krzyżowej. Ewangelia Jana. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. A więc, moi drodzy, bycie w relacji z Bogiem, bycie z Nim w przyjaźni znaczy między innymi to, że jesteśmy pewni tej przyjaźni. To, że sobie wzajemnie ufamy. Mój tata by mi tego nie zrobił. I muszę wam powiedzieć, że kiedy zastanawiałem się nad tymi telefonami, nad tymi wiadomościami, nad tym trzęsieniem ziemi, nad moimi cierpieniami czy cierpieniami w mojej rodzinie, nie wiem czemu, albo wiem czemu, nabrałem pewności w modlitwie, że mój tata, mój Bóg by mi tego nie zrobił. Nie wiem, jak to jest teologicznie. Nie zastanawiałem się nad tym, nie wgłębiałem. Pewnie dzisiaj ktoś by przyszedł z teologów i zacząłby mówić o pojęciu teodycei, o złu i tak dalej, i tak dalej. Ale osobiście, i z tym się chcę dzisiaj z wami dzielić, nabrałem przekonania, że mój Bóg, któremu ufam, by mi tego nie zrobił. Czy mój Bóg nie stwarza na mnie, czy jak to powiedzieć, cierpienia, nie obarcza mnie tym cierpieniem. Kochani, często jest tak, że egoistycznie żądamy czegoś od Boga, zapominając o naszym stanie duchowym. Warto czasem zapytać, jak wygląda moje życie duchowe i moja część relacji z Bogiem, no bo jeśli relacja, no to relacja polega na dwustronności. W księdze Hioba w 5 rozdziale, w 7 wierszu możemy znaleźć takie słowa zapisane. To, że człowiek rodzi się na niedole, jest tak pewne jak to, że iskry z pożogi ulatują wysoko. I zastanawiałem się, te słowa wypowiedział Elifas, jeden z przyjaciół, który pocieszał Hioba. Takie fajne, pocieszające słowa, że to, że człowiek rodzi się na niedole, jest tak pewne, że jak to, że iskry z ogniska wylatują. Fajne słowa pocieszenia po stracie dziesiątki dzieci, bogactwa i tak dalej. Ale wnikliwy czytelnik Słowa Bożego, moi drodzy, i historii Hioba, którą polecam, może zauważyć, że Hiob poprzez swoje cierpienie, cierpienie, którego doświadcza, przeżywa niesamowitą przemianę związaną z nastawieniem do życia, ale przede wszystkim przeżywa duchową przemianę, I Boże błogosławieństwo, chciałby się powiedzieć, w wersji izraelskiej, czyli objawiające się obfitością dóbr, w tym wypadku nowym potomstwem, bogactwem. I wiemy, że pomimo całej tragedii, którą przechodził, umiera syty i pełny dni. Moi drodzy, zestawienie tych wszystkich perspektyw warto jeszcze połączyć z czymś bardzo ważnym, co w zasadzie powinno określić naszą relację z Chrystusem. Od jakiegoś czasu, i to jest troszeczkę tak jak z tymi telefonami, mam też rozmowy na temat przemijalności i odchodzenia z tego świata. I gdybym liczył, to też statystyka w ostatnich tygodniach, gdzieś 4-5 rozmów na temat godzenia czy niegodzenia się z tym, że życie przemija. I wcale nie trzeba mieć 70, 80, 90 lat, żeby przeżywać kryzysy z tym związane, żeby uświadamiać sobie, że może nasze ciała już nie są takie, kiedy mieliśmy 15, 20 czy 30 lat. Ale pojawia się nam pewien problem. Musimy uznać i pogodzić się z naszym przemijaniem, z naszą śmiertelnością. Mówiąc inaczej, z odchodzeniem z tego świata. To wszystko jest połączone z cierpieniem, moi drodzy. Prześladowani, cierpiący chrześcijanie tęsknili i tęsknią za wiecznością i spotkaniem z Bogiem o wiele więcej niż my, chociażby tutaj zgromadzeni w Kościele. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że mamy inną perspektywę. Jest nam po prostu dobrze. Inaczej byłoby, gdybym zapytał was, czy tęsknicie za niebem albo sam siebie. Może to źle z ust duchownego, ale nie umieram z tęsknoty. Jest mi dobrze tutaj na ziemi, choć wiem, że u Pana jest lepiej. Ale gdybym zapytał człowieka stojącego na gruzach swojego domu, zastanawiającego się, co dalej, to myślę, że byłby w stanie powiedzieć, wiesz co, ja nie chcę tu żyć. Jakże różne mogą być, moi drodzy, perspektywy. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by ulegać znowu bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa. I dalej mówi o tym, że jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. A więc Paweł przygotowuje nas niejako na spotkanie z Bogiem, twarzą w twarz. Jakiś czas temu, jeżeli ktoś jest chętny, na YouTubie jest to świadectwo, dziadek jednego z muzyków, którzy w grudniu tutaj będą występować, on miał takie fajne imię, Wincenty. Składał to świadectwo, mając 98 lat. Powiedział o czymś takim. W bardzo podeszłym wieku zaproponowano mi, że pojadę, żeby mnie zabrać do Izraela na wycieczkę. I on był bardzo zszokowany i zdziwiony taką propozycją, no ale mówi, żeby tą propozycję zrealizować, musiał otrzymać paszport. Jak on to mówi, no musiał do miasta pojechać po ten paszport. No i on ciągle jakby nie wierzył do końca, że tam poleci do tego Izraela. I kiedy osobiście odebrał paszport, upewnił się, że pojedzie do tego Izraela, że to już będzie na pewno, tak? Miał świadomość, gdzie leci, ale nie miał jeszcze pewności, czy tam poleci. I powiedział, że ten paszport to jest tak samo jak z drogą do nieba. My musimy odebrać swój paszport osobiście od Pana Jezusa Chrystusa, żeby do tego nieba się dostać. A więc czy mamy pewność? I druga rzecz to jest właśnie ta świadomość wybierania się, odchodzenia czy przemijania do Bożej wieczności. Kochani, a jeśli jesteście dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I znowu apostoł Paweł mówi nam o nietrwałości życia tutaj. I znowu przypomina kolejnym fragmentem, wiemy bowiem, że życie nasze jest jak namiot tutaj. Że to wszystko tutaj przemija, że to jest tylko czasowe. I teraz dobrze by było powiedzieć amen, zostawić was tak z takim niedosytem i z myśleniem, po cóż w wakacje jeszcze słuchać czegoś takiego. Ale dzisiaj z premedytacją to mówię, bo to mnie dotyka i chcę, żebyście myśleli o wieczności, o przemijalności, o zaufaniu. Znalazłem taką książkę, która leżała bardzo, bardzo, bardzo wiele lat na moich, chciało się powiedzieć na mojej półce, ale półkach w miejscach, gdzie mieszkałem. To jest książka o tytule Dlaczego chrześcijanie cierpią? Żeby troszkę rozładować atmosferę, to jest napisane Andrzejowi Wójcik za bardzo dobre wyniki w nauczaniu kościelnym. Początek lat 90. otrzymałem taką książkę. Oczywiście służyła ona do tego, żeby przyjść do domu, pochwalić się, a później ją dać na półkę, bo sobie pomyślałem, mając 12, 13 czy tam 14 lat, co ja będę o cierpieniu czytał, no mój ty smutku, co też ta katechetka wymyśliła. Ale teraz wiem, dlaczego ta książka za mną wszędzie jeździła i była. I chciałem wam zacytować coś z tej książki na zakończenie. W psalmie 95, 15 wierszu możemy przeczytać: wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Natomiast w psalmie 50 mowa jest o tym samym. Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Jak należy rozumieć tę obietnicę Bożego wybawienia? Hebrajski rdzeń słowa wybawić może oznaczać wyposażyć, uzbroić, w sensie przygotować do boju. Zatem widzimy, że Bóg wzmacnia nas i uzbraja do walki jak żołnierzy. On nie pozwoli, abyśmy byli kuszeni i próbowani ponad nasze siły, ale wraz z pokuszeniem da i drogę wyjścia, abyśmy mogli znieść wszelkie próby. Nie oznacza to tego, że wybawi nas od przechodzenia przez próby, ale że wzmocni nasze siły, abyśmy mogli je przetrwać. A więc, podsumowując, mój tata by mi tego nie zrobił i jestem pewny, że mój tata ma coś dla mnie wieczności i że nie jest to obietnica taka, jaką czasem się daje dziecku, a potem mówi, wiesz co, żartowałem, albo to się nie spełni. Zastanówmy się dzisiejszej niedzieli nad tym zagadnieniem. Przypominam Rzymian 8, 14, 17. Amen.